Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham, oczywiście dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ja nie wiem, co dzisiaj powinno się pojawić na tapecie, bo ja wiem, że już na pewno wszystkich swędzą narzędzia ogrodnicze.
Już wszystko
ja
może się pojawić
się
na tapecie.
Ciacha,
to
kroi,
jest, to jest ten dzień, na który czekałam, szczerze mówiąc. I prognoza pogody jest taka, że aż jest dobrze, jest fajnie, 7
Słoneczko
stopni, 8
grzeje
stopni,
w ogrodzie, człowiek jest... stanie, oprze się o płot, ptaki śpiewają, skowronki na żławach wczoraj tak pięknie
no
śpiewały.
Właśnie, panie Tomaszu, tak jak pan mówi, skowronki, więc drodzy państwo, już jesteśmy legalnie, mamy wiosnę, tak? Bo właśnie podobno skowronki są przede wszystkim tym wyznacznikiem.
Tylko jeszcze przysłowie polskie, musimy być czujni, bo przysłowie polskie mówiło zawsze i mówi: Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie. Przed nami Wielkanoc, za 10 dni mniej więcej, a Boże Narodzenie było jeszcze po wodzie.
Czy można wierzyć w jakieś tradycyjne teraz przepowieści? Taka pogoda jest, takie straszne zmiany, że ten rok, szczerze mówiąc, tyle roślin zmarło i nie tylko przez mróz, ale przez strasznie suche lato w zeszłym roku. Ja myślę, że to jest, że teraz trzeba po prostu wyglądać przez okno i się dostosowywać do każdego dnia osobno. Oczywiście słuchać prognozy pogody jak najbardziej, i szczególnie ogrodnicy, którzy mają rośliny w ogrodzie, czy okrywać, czy zakrywać znowu, trzeba śledzić, ale chyba nie możemy już jakichś takich starych przepowiedni, prawda?
Już oficjalnie opublikowano, że to był najcieplejszy rok w Wielkiej Brytanii, najcieplejsza zima od czasu, kiedy prowadzone są badania.
Najcieplejsza zima. Mhm. No ale parę dni temu widziałam u koleżanki na Facebooku, wylatywała z Irlandii i odmrażali jej samolot. Rozmrażali jej samolot. A Irlandia przecież jest jeszcze cieplejsza niż Anglia.
Ale więc... on może świeżo przyleciał, a u góry zimniej.
Nie. To nie było tam na górze, to było na lotnisku. Ale wiem też, że, bo rozmawialiśmy wczoraj z Anglią, z teściową, że też tam takie znowu zimno przyszło. Także to jest najgorsze. U nas najgorszy chyba był ten czas, kiedy przyszła, to co pamięta pan, panie Tomaszu, mówiliśmy, że będzie najgorszy ten moment. Faktycznie
bez
teraz to się
i
sprawdza.
Mróz.
Tak. Ja teraz widzę w ogrodzie, jakie duże straty były. Było minus 19 stopni u nas mniej więcej. To jest bardzo dużo i bez ani troszkę śniegu nie było, ani troszeczkę, a nawet cieniutka warstwa bibuły, prawda, by pomogła niektórym roślinom. No takie rośliny, które
tak, kto został najbardziej poszkodowany? Ja mówię o roślinach także w formie kto.
Och, panie Tomaszu, naprawdę lista jest bardzo długa. Ja cały czas jeszcze siedzę, że tak powiem, w szklarni, wysiewy, sadzonki, bo teraz jest marzec, teraz rośliny naprawdę mają dużo siły, dużo energii, chcą żyć, więc teraz jest naprawdę najlepszy moment, żeby właśnie, że tak powiem, zaczynać nowe życie, jeżeli chodzi o rośliny i no, rozmnażać przez różnymi sposobami.
Domowy szczypior osiąga jakieś 12 centymetrów dziennie.
Tak, teraz rosną jak zwariowane, naprawdę, mają niesamowicie dużo energii. Ja w sobie obiecałam, że dopiero do ogrodu wyjdę w tym tygodniu, że tak powiem, na zewnątrz, na moje rabaty zewnętrzne i do mojego ogrodu leśnego i do ziołowego, ale oczywiście widzę, bo i tak tam zaglądam, bo jestem ciekawska, widzę, że będą ogromne straty. Naprawdę lista będzie długa. Najlepiej ze wszystkiego sobie poradziła lawenda.
Lawenda.
Tak, lawenda, zwykła
roślina,
lawenda.
Roślina, która nie kojarzy się raczej z naszym północnym
dokładnie
klimatem.
Wszystkie szałwie padły, te lekarskie. Nawet lawenda inna zupełnie, taka białe kwiatki ma, też chyba padła, bo ja mam taki niestety ogródek ziołowy wystawiony na wschodnie wiatry. Ale lawenda, że tak powiem, ta normalna, którą zazwyczaj u nas w Polsce uprawiamy, ta wąskolistna, czy hitkot, czy są dużo różnych odmian, ona sobie poradziła jak najlepiej. No oczywiście też większe rośliny, ale bardzo dużo jest strat.
Straty są nieuniknione. To zanim przejdziemy do pytań, które się na pewno pojawią, to w zasadzie pytanie, które się pojawiło, w zeszłym tygodniu była o tym mowa, ale może pan Maciek akurat tego nie usłyszał, więc może to jest ważne, bo myślę, że wiele osób będzie stawało przed tym problemem, bo ja też widzę, że się pojawiła wszędzie ziemia ogrodnicza. W sklepach zwykłych, supermarketach, hipermarketach. Pan Maciek pyta, jak się pozbyć malutkich muszek, które się gnieżdżą w doniczkach domowych kwiatów. Nie są to owocówki, są znacznie mniejsze. Ziemia z jednego z marketów,
tak,
pisze pan Maciek.
Tak, ja znam te muszki. One są niestety nie tylko w domowych uprawach, są również, jak ja teraz robiłam niedawno, dosłownie 10 dni temu czy tydzień temu wysiałam nasionka młodych roślin do donicy i naprawdę to wszystko dobrze prowadzę i to było w inspekcji o dobrej temperaturze. No niestety te muszki się pojawiają. Najlepiej, jeżeli chodzi o rośliny takie domowe, no bo wiadomo, że siewki to ja po prostu przepikuję zaraz do nowego podłoża i wszystko będzie okej. Ale niestety takie rośliny domowe warto by było przesadzić do nowego podłoża. Dlatego ja nigdy, szczerze mówiąc, nie używam podłoża prosto ze sklepu. Ja kupuję jak najbardziej to podłoże, bo to, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest podłoże sterylne. Przy większych roślinach, jeżeli ktoś ma rośliny doniczkowe, to można takie podłoże zamienić super ziemią właśnie z kretowisk. To jest bardzo fajna taka pulchniutka ziemia, ale w niej mogą być jakieś nasionka. Więc jeżeli wysiewamy nasiona, jeżeli zaczynamy jakąś uprawę, no to wtedy wiadomo, musimy sięgnąć po tą ziemię sterylną. I zawsze to mieszać. Ja to zawsze mieszam z czymś, żeby to rozluźnić przede wszystkim, więc na pewno by się przydało, jeżeli będzie pan przesadzał te roślinki, które są w domu, jeżeli pan chce je uratować, to musi pan je teraz przesadzić do nowego podłoża, to nowe podłoże zmieszać na przykład z perlitem. Tak, no... na oko, że tak powiem, już o tym mówiliśmy, tego perlitu, może tak 1/3.
Te dwa słowa, których nie rozumiem. Perlit i było jeszcze coś drugiego.
Vermiculite, tak.
Właśnie.
Można z vermiculitem również, ale perlit do mieszania z podłożem jest lepiej zdaje egzamin i wtedy to podłoże będzie troszkę rozluźnione, będzie tam trochę więcej powietrza. Niestety te podłoża ze sklepu są strasznie miałkie. Tam nie ma, że tak powiem, zróżnicowanych kawałków, tak? Tego to nie gruzełek tej gleby, bo to jest podłoże, to jest w ogóle, no to już to nie jest gleba. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą glebą. To jest robione z torfu, prawda, tam albo odkwaszone, albo nieodkwaszone, zależy jakie podłoże kupujemy, ale zawsze warto to rozluźnić i żeby nie było takie ubite, bo właśnie w takim ubitym podłożu, jeszcze zalanym, jeszcze nie daj Boże, ktoś podlewa jakimiś nawozami, za dużo nawozów używa, tych takich mineralnych, te mineralne, czyli sztuczne nawozy, przecież one nie znikają, one zostają w tej glebie, one je zakwaszają, więc potem jeszcze pojawiają się oprócz muszek jakieś naloty, jakieś takie białe naloty.
A jak na taka glebie. Muszka się wciska, jak to jest takie zbite?
Te muszki są niesamowite. Wciska się, to jedna rzecz.
One po prostu się wyciska?
Tak, one, no, znaczy muszki same w sobie, one tam składają jajeczko, one tam takie, potem takie malutkie larewki, takie bardzo prawie że przezroczyste się pokazują i potem te muszki wychodzą na powierzchni. Te muszki już są na powierzchni tej ziemi, ale one tak strasznie szybko chodzą, znaczy chodzą, nie wiem, co one robią, może tak jakoś latają przy okazji, ale na tej powierzchni. Ja wczoraj próbowałam jedną taką muszką złapać palce i chyba z 10 minut z nią walczyłam. Strasznie
one też
szybko.
Jakiś taki kubistyczny sposób poruszania się mają, że nie poruszają się w linii prostej, ani tam nawet zgiętej.
Dokładnie.
Tylko takimi skokami
ona
dziwnymi.
Mnie cały czas tak zaskakiwała, w którą stronę ona się skręci. Także trzeba niestety dbać o podłoże i to jest najważniejsze. Też nie przelewać. Czasami niektóre rośliny nie rosną, bo na przykład, bo są, mają takie warunki, które im nie sprzyjają. Bardzo często to się zdarza, jeżeli chodzi o rośliny domowe. One nie rosną, bo mają albo za ciemno, albo za zimno. I wtedy to wszystko siedzi, ta ziemia siedzi. Jeszcze, tak jak mówię, jeżeli podlewamy z jakimiś nawozami, to też wszystko zakwasza tą ziemię. No i potem to jest świetne podłoże, bo rośliny nie wyciągają wody, więc to się robi takie bagienko.
To króciutka przerwa, ale jeszcze przed przerwą pan Sylwek, to znaczy Sylwek Pięta, pisze do nas i przypomina oczywiście o tym, bo on rozmawiał z rolnikami. Bardzo mocno przez mróz i brak śniegu oberwali też rolnicy tysiące hektarów na Pomorzu, rzepaku i innych zbóż ozimych kompletnie zniszczonych.
Niesamowite.
To
jest tak, czyli to jednak
bezśnieżna,
naprawdę straszna
bardzo
pogoda była.
Zima.
Och, jak często takie zimy się zdarzają? Mój mąż się pyta, jak często zdarzają się takie zimy, bo on oczywiście nie ma w ogóle doświadczenia, jeżeli chodzi o Polskę, ale był załamany.
Chwila przerwy, czekamy na Państwa pytania. 603-06-06-06. To się pojawiło pierwsze pytanie żywopłotowe.
Dobrze, ja tylko jeszcze tu mówimy o takich katastrofach związanych z tą straszną pogodą. Jeszcze chciałam Państwu tutaj się podzielić z Państwem i z panem Tomaszem też takim spostrzeżeniem, żeśmy zauważyli, że na naszym trawniku pojawiło się strasznie dużo mchu, bo bardzo często są pytania, prawda, dotyczące mchu.
No właśnie, mchu. Moja mama też pyta, co
dokładnie
zrobić, bo ten mech inwazyjnie po prostu idzie,
przep. I to w miejscach, które są teoretycznie nasłonecznione. Dużo osób, prawda, pisało, że mają patelnie, a nadal mają mech. No, powiem Państwu, że ja też mam patelnie, ale w związku z tym, że chyba dzisiaj jest pierwszy słoneczny dzień od iluś miesięcy, u mnie też pojawił się mech, bo mech po prostu uwielbia, jak nie ma słońca, jak jest taka pogoda dosyć, taka mrzawka, prawda, jak jest mokro i jak nie ma właśnie słońca. I mi się wydaje, że przez to też będziemy mieli problemy może tej wiosny.
Pan Zdenek Smetana zmarł niedawno, twórca bajek z mchu i paproci między innymi, czyli tam, gdzie żwirek i muchomorek się
pojawiają. Żwirek i muchomorek, no, wielka strata, ale z tymi naszymi trawnikami to też będzie dużo strat, także ja myślę, że na pewno większość z Państwa będzie musiało ten mech porządnie wygrabić.
I nie potem, ma litości dla mchu?
No nie ma sensu, szczególnie jeżeli ten trawnik jest założony faktycznie w poprawnym miejscu, nasłonecznionym.
A może
no
by
to
komuś odstąpić ten mech, tak elegancko go usunąć i ktoś, kto by sobie chciał zrobić takie, no, takie korytarzyki. Znaczy albo taki balustradki z mchu wokół trawniczka. Czy to lepiej nie ryzykować, bo ten mech potem wypchnie
te trawę? Na pewno coś można, do czegoś to można zużyć, to tego się nie wyrzuca. To albo jest ściółka, albo na kompost, albo coś z tym zrobić, tego się nie spali.
Jakieś takie ładne można sobie w domu coś zrobić, jakąś kompozycję. Tu mech, tam jakiś
bonsai. Tak, tylko ten mech teraz też tak wygląda, to nie wygląda tak pięknie zielono.
Grzybki z korków.
Potem nam powyrastają grzybki na ścianie, nie?
Czyli z mchem nie ryzykujemy.
Z mchem nie ma co. Czy ostrożnie.
Pani Ewa pyta. Czy posadzony ostatniej jesieni żywopłot z grabu ma dorosnąć do mniej więcej 1,5 metra? Należałoby pierwszy raz przyciąć już tej wiosny, tak aby zaczął się ładnie zagęszczać?
Jak najbardziej, tak jest. Nie wiem dokładnie, jakie te siewki były, te sadzonki, bo to nie są siewki, to są sadzonki. Pewnie tak, ja tak strzelam, że może miały tak 1,50 m, 1,20 m. nie ma znaczenia. Ja bym do połowy to przycięła, dlatego, bo jeżeli nie będziemy przycinać od razu, to on się nie rozkrzewi.
Ten stożek wzrostu, czy jeszcze ten mały też trzeba pozostałych abazie obciąć?
Nie. Jeżeli to jest żywopłot, to tylko idziemy górą, jedziemy z piłą albo spalinową, albo z takimi nożycami ogrodowymi dużymi i przycinamy po prostu. Ja myślę, że połowę na pewno. Jemu nie zaszkodzi, a im bardziej go przytniemy, tym on bardziej się rozkrzewi na dole.
To tyle w sprawie grabu. No to już wiemy, co będzie robił niedługo nasz kolega, który 600 takich grabionek.
Nasz kolega, tak. I też wszyscy inni, których namówiłam na żywopłot. Naprawdę się, że tak powiem, opłaca, bo potem to się odpłaci tym, że będzie bardzo zagęszczone od dołu. Bo widziałam sporo takich żywopłotów. Właśnie teraz widać, bo oczywiście nie ma liści, więc fajnie widać sylwetki wszystkich roślin. No i dużo takich żywopłotów jest z grabu czy z buka, które są na dole gołe, a dopiero potem są rozkrzewione. Nie ma sensu. Trzeba ciąć.
Polecam, dlatego że tak jak pani mówiła o tym, ale ja potwierdzę na podstawie tych tegorocznych obserwacji także, bardzo dużo tych liści zostaje. Więc zanim nam się pojawią nowe listki, to jest przynajmniej nie jest to takie gołe patylki.
Zostaje, oczywiście, zostaje właściwie większość liści. Jeżeli nie ma jakiejś strasznej wichury zimą, to zostaje większość liści. I teraz powiem Państwu, bo często jest takie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy właśnie grabem a bukiem, jeżeli chodzi o żywopłoty. Ja wam powiem Państwu, moi drodzy, szczerze, ja mam jedno i drugie. Ja jestem zachłanna i mam ten mój żywopłot dookoła warzywnika i teraz w nowym miejscu też posadziliśmy żywopłot dosłownie tydzień temu. Ja pomieszałam, dlatego, bo te drzewa troszeczkę się różnią. Buk przede wszystkim troszeczkę łatwiej przemarza na wiosnę, jeżeli są jakieś takie mocniejsze przymrozki, więc nie chcę, czasami takie młode listki się zmarnują, ale buk wypuszcza liście około miesiąca później niż grab. Ale w związku z tym też te stare ma dłużej. Wszystkie liście, które są na naszym żywopłocie, są to nadal liście buka, już nie grabu. Wszystkie liście grabowe już spadły i one teraz już zaczynają malutkie takie przyrosty być, pokazują się pąki malutkich listków. Także on będzie miał szybciej liście. Tak, drodzy Państwo, rozumiecie, żeby tak się wymieniało, żeby zawsze coś było. Ja jeżeli macie taką opcję, jeżeli nie musicie mieć tylko jednolitego, to i z buków, i z grabów, tylko oczywiście nie różnokolorowe, bo to już zaczyna wyglądać wtedy trochę kiczowato.
Pan Radek z Lęborka. Pani Katarzyno, kiedy sadzić krzewy i drzewka owocowe, nieowocowe? Wiem, że na jesień z odkrytym korzeniem najlepiej. A teraz, czy może
teraz
lepiej
też
czekać do jesieni? No
nie,
i
nie,
co
nie
z ziemią pod trawnik? Czy rozplantowaną pozostawić do września? Czy można robić siew po rozplantowaniu ziemi pod trawnik?
Jak najbardziej, wszystko. Jest wiosna, jest totalny szał ogrodniczy, wszystko można. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest teraz dużo energii mają rośliny i teraz na pewno będą dobrze rosły. Ja nie mogę gwarantować, jaka będzie przyszła zima. Ja szczerze mówiąc się cieszę, że myśmy tak strasznie dużo nowych krzewów nie sadzili z zeszłej jesieni, a te, które mieliśmy, żeśmy fajnie okryli, żeśmy wczoraj te okrywy zdejmowali, dlatego, bo ta zima była taka zdradziecka. Ale jak najbardziej, do końca kwietnia, jeżeli nie będzie nagle jakichś upałów, to do końca kwietnia spokojnie, legalnie można sobie kupować jeszcze rośliny z odkrytym korzeniem i sadzić, tak? To nie ma problemu. Jeżeli chodzi o trawnik, to też jak najbardziej proszę przygotować porządnie sobie ten teren pod trawnik. Trzeba pamiętać, żeby ten teren był nie tylko odpowiednia była gleba, ale też żeby był równy, żeby później panu jakieś koło od kosiarki gdzieś tam nie uciekało, bo będzie pan obcinał w niektórych miejscach bardziej ten trawnik, w niektórych więcej. I to nie dość, że będzie brzydko wyglądało, to w tych takich oskalpelowanych miejscach może wejść jakaś
chorobstwo. Pani to mojemu kretowi powie.
Jakieś
też chciałem mieć równo, ale się nie da.
No tak, już mamy krety, też możemy zapomnieć. Ale jak najbardziej proszę wysiewać, tak jak wszystkie nasionka do gleby idą, to i teraz na wiosnę. Jeżeli na wiosnę posadzimy i krzewy i posiejemy trawę, to wtedy jednak będzie miało troszkę więcej czasu, te rośliny będą miały więcej czasu, sezonu wzrostu, żeby się wzmocnić, zanim przyjdzie przyszła zima. Ja nie wiem już, co to może być, co ona nam przyniesie ta zima. Chociaż gorzej już chyba nie może być.
Pan Tomek, hodowca, nieustraszony hodowca papryczek butelkowych.
Oj, tam już chyba są papryki, czy nie?
Papryki tomaszowe pozdrawiają i informują, że około 10.50 zdjęcia u pani Kasi na skrzynce. Trochę się martwimy, bo liście na szczycie są pokrzywione. Proszę sprawdzić i ocenić. Pozdrawiam zdenerwowany właściciel najpiękniejszego doświadczenia w butlach 5-litrowych.
A ja jestem ciekawa, czy te kwiatki się przeistoczyły, że tak powiem, w jakiekolwiek malutkie chociażby owocki, jakieś, czy tam zawiązują się jakiekolwiek owocostany, bo pamiętam, że pan Piotr mówił, że miał...
Pan Tomek.
Pan Tomasz mówił...
Będzie musiał zapylać.
To znaczy, no... nie wiem, czy zapylać, ale gdyby, no kiedy, pan Tomasz do nas pisał już jakiś czas temu, za 3 tygodnie temu, czy nawet więcej, że miał kwiaty. Ja jestem ciekawa, czy one są już, czy tam są jakieś owocki, czy te owocki się wytworzyły, czy może odpadły. Panie Tomaszu, potrzebujemy szczegółów.
Ale to wynika z tego, że szczegóły to pani znajdzie na zdjęciu, które pan Tomasz wysłał na pani skrzynkę.
No ale ja musiałam wiedzieć teraz. Jestem ciekawska.
Może się uda połączyć z internetem w przerwie reklamowej. Pan Jacek pyta, dzień dobry, jaką ziemię pod pomidory do szklarni? Czy może być czarnoziem?
No przede wszystkim to musi być ziemia bardzo zasobna w składniki pokarmowe. Także oczywiście, że może być czarnoziem, bo czarnoziem to jest najlepszą ziemią, bo tam jest, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, tam jest duża zawartość próchnicy, to jest najlepsza część ziemi. Ale przede wszystkim, czy w tym czarnoziemiu nie ma przypadkiem jakiegoś perzu, nie ma jakichś takich natrętnych chwastów wieloletnich albo jednorocznych, równie natrętnych. Na to trzeba zwracać uwagę. No i oczywiście przy sadzeniu trzeba koniecznie dodać obornika przekompostowanego, jakiegoś kompostu, czegoś, co jeszcze polepszy tą ziemię. No i potem oczywiście trzeba będzie też dodawać jakiegoś żarełka dla tych pomidorków. Tak jak mówiłam wcześniej, na początku zawsze uderzamy w pokrzywę, w gnojówkę z pokrzywy, bo jest duża zawartość azotu. Pomidorkom potrzebna jest siła, żeby wytworzyć pędy i liście. Potem w momencie, jak kwitną, przenosimy już, zmieniamy ten na żywokost, tą pokrzywę na żywokost. W żywokości jest dużo potasu. Jeżeli nie mamy żywokostu z potasem, który będzie karmił kwiaty i owoce, to po prostu podlewamy cały czas gnojówką z obornika. Tak? Bo taka gnojówka z obornika jest, że tak powiem, uniwersalna. Tam wszystkiego jest dosyć zbalansowane są te składniki. Uważać najważniejsze jest to, żeby nie używać właśnie pokrzywy już później, jak wytworzą się kwiatki i owoce. I też proponujemy, w tym roku będziemy na pewno to robić, proponuję, jeżeli macie państwo szklarniowe uprawy pomidorów czy jakichkolwiek innych warzyw w gruncie, znaczy tak powiem, nie w jakichś workach ani w donicach, to też ściółkować. My na pewno będziemy ściółkować nasze pomidory, bo będzie i łatwiej chodzić pomiędzy zagonami. No i też nie będzie tak wysychać podłoże, bo to jest strasznie ważne. Pomidory lubią mieć wilgoć i lubią mieć tak cieplutko i właśnie wilgoć.
Wspomniała pani o uderzeniu w pokrzywę. Myśmy wczoraj też chcieli uderzyć w pokrzywę, ale się okazało jeszcze za małe na to, żeby je na masełku na patelence.
Jeszcze za małe,
rosną,
no, ale już
ale ładnie idą.
To fajnie, ale tutaj pan wspomniał, słuchacz, który teraz do nas pisał, wspomniał o tym, żeby używać czarnoziem. My właśnie teraz w piątek, sobota, niedziela, żeśmy pracowali u nas, całkowicie nowa część ogrodu zostaje, że tak powiem, przerobiona na cywilizację. Zabraliśmy kolejną część, niestety naturze, ale niedużą. I teraz też było pytanie, zbudowaliśmy szereg rabat wzniesionych z modrzewia drewnianych i teraz jaką ziemią to wypełnić? Bo wiadomo, że nie trzeba tego całkowicie wypełnić, tych rabat po brzegi w życiu, ale trzeba jakieś ziemię tam dodać. I teraz no długo żeśmy zastanawiali się, czy kupić czarnoziem na przykład, przywieźć z zewnątrz, czy użyć swój. Żeśmy rozmawiali z naszym zaprzyjaźnionym rolnikiem, który powiedział, że najlepiej użyć swój. Andrzej też to jednak leży, żeby najlepiej użyć swój. I akurat było takie miejsce, gdzie będziemy mieli ścieżki, alejki. Tam wyrzucimy to miejsce, że tak powiem, tłuczniem albo żwirem. Więc tam nie ma sensu, żeby zostawiać tego czarnoziemu, prawda? Więc pomimo tego, że w tym czarnoziemu naszym... Jak to się mówi? Czarnoziemu. Że w tej próchnicy naszej jest na pewno, są na pewno jakieś chwasty, na pewno pesz, to i tak żeśmy jednak postawili na swój własny czarnoziem i żeśmy sobie wrzucili do naszych rabat wzniesionych własną naszą ziemię. Nic nie kupowaliśmy, bo jednak to jest jak najbardziej ekologiczne. Jeżeli się przywozi ziemię z zewnątrz, to nigdy nie wiadomo, czy tam jeszcze też nie będą jakieś skrzypy, czy jakieś jeszcze, nie daj Boże, rdestowce, jakieś jeszcze gorsze chwasty, które naprawdę zatrują nam życie i uniemożliwią czasami nawet budowę ogrodu. Jednak też nie będziemy przewozić tej ziemi. Tak jak natura dała, zostawiamy ją u siebie, a to, że będziemy musieli w tym roku mieć uprawy jednoroczne na tych rabatach, żeby walczyć z perzem, to jakoś to przeżyjemy, bo w końcu przecież inwestujemy na wiele lat w ten ogród.
Kolejne pytanie, jeszcze przed przerwą. Co zrobić z piwonią, która jest bardzo rozkrzewiona, ale słabo kwitnie? Pozdrawia pani Beata.
Pani Beatko, trzeba ją rozmnożyć. Teraz już jest taka ładna pogoda, że ziemia jest rozmrożona. Nie jest może jeszcze, no i chyba jest wystarczająco sucha. Ja myślę, że w tym tygodniu można będzie wyjść, proszę ją wykopać i ją rozdzielić na, no nie wiem jak duża jest ta piwonia, ale to mi wygląda na to, że ona jest albo w zacienionym miejscu zbytnio, bo piwo nie kochają słońce, albo ona po prostu już jest za gęsta. Trzeba ją rozmnożyć, posadzić już mniejsze roślinki osobno, może komuś dać w prezencie. Powiem Państwu, że bardzo często przyczyną przestania kwitnienia roślin, zaprzestania, zahamowania, to jest właśnie to, że są za bardzo, że jest po prostu tam za dużo tego. To samo z narcyzami, mówiliśmy wcześniej, z wieloma bylinami i piwonia też jest, ja wiem, że piwonie generalnie zostawia się na wiele, wiele lat w jednym miejscu, ale one faktycznie coraz gorzej kwitną. Ale proszę,
a co ile lat tak się powinno je troszeczkę rozparcelować?
No to zależy jak dobrze, na jakiej są glebie, jak dobrze rosną. Na przykład moje byliny, które rosną w takiej całkiem nie za dobrej, nie za złej glebie, ja muszę w tym roku po 3 latach już, tak co 3 lata minimum myślę, że byliny trzeba by było wykopać, rozdzielić, rozmnożyć. Ale z tą piwonią proszę zobaczyć przede wszystkim, czy to nie jest może powód to, że jest w zacienionym troszkę miejscu. Nawet półcień już jej zaszkodzi.
To króciutka przerwa, 603-06-06-06. Pytania wpadają, czekamy na kolejne. Katarzyna Bellingham, wspomniała Pani o ściółkowaniu pomidorów w tym roku, a w związku z tym pytanie od Pani Klaudii, a czym ściółkować pomidory, ogórki i truskawki?
Ja będę ściółkowała pomidory i truskawki, ogórków chyba nie będę miała w tym roku, ale będę to wszystko ściółkowała słomą. Po prostu słomą. Mieliśmy w zeszłym roku sporo słomy, kupowaliśmy po prostu do siedzenia na niej, że tak powiem. Takie mieliśmy.
Ale to jak będziecie mieli sezon ogórkowy, jak nie będzie ogórków?
To znaczy ogórki takie w szklarni nie będziemy mieli ogórków. Ojej, właśnie się przestraszyłam. Nie, na zewnątrz będziemy mieli oczywiście takie ogórki gruntowe do osłoiczków, to jak najbardziej. Ale mamy troszkę problem, szczerze mówiąc, z uprawą w jednym miejscu, w jednej szklarni i ogórków i pomidorów. Chodzi tutaj o ogórki sałatkowe, dlatego, bo te ogórki potrzebują troszeczkę innego, że tak powiem, innej atmosfery, innego klimatu niż pomidory. I one czasami ze sobą wcale dobrze nie rosną, więc wolimy pomidory.
To już
pan... Ale słomą.
Słomą. Pani Kazimiera z Gdyni pyta, a i co pani myśli o krążkach torfowych?
Tak, to jest krążek torfowy, to jest taki malutki krążek wielkości, ja nie wiem, tutaj jest może 5 cm, 4 cm, są płaskie, w środku mają dziurkę, do tego krążka się wkłada nasionko lub dwa, do tej dziurki, to się wkłada do tacy z wodą i ona, ten krążek nasiąka i robi się z tego taki tampon jakby, tak, nasiąknięty wodą, większy, taki cylindrowaty. To jest okej. Okay. Jedyny problem, jeżeli chodzi o torfowe sprawy, jeżeli chodzi o krążki i o doniczki torfowe, to trzeba po prostu uważać, bo one bardzo szybko wysychają. I to jest właściwie jedyny taki minus tego wszystkiego.
No torf ma taki zwyczaj.
Tak, one strasznie szybko wysychają i jeżeli na przykład ja mam więcej u siebie upraw, to ja bym nie nadążyła. Ja używam niestety od wielu, wielu lat, ja używam plastikowych takich wielodoniczek, multipalet do wysiewu nasion. Dla mnie one są jak najbardziej ekologiczne, dlatego, bo ja je używam rok po roku. One mi starczają na wiele, wiele lat, szczególnie, że jak kupuję takie solidniejsze, lepszej jakości, to one naprawdę, wcale to nie chodzi o to, że plastik to nie ekologiczne, bo jeżeli to się używa raz po razie, kilka razy na sezon, to nie jest tak źle. A te torfowe po prostu nie zdają u mnie egzaminu tylko z powodu takiego, że trzeba by było je cały czas podlewać. Przy tych krążkach torfowych to chciałam jeszcze zaznaczyć, że one zazwyczaj są jeszcze dookoła, mają taką maluteńką siateczkę. Takie siateczki, co się nakładało kiedyś na koka, pani ekspedientka w sklepie, takie drobne siateczki, chyba nylonowe. To są jakieś inne, nie nylonowe siateczki, one teoretycznie powinny się rozłożyć, bo to wszystko się przecież sadzi razem. Potem to jest właśnie zaletą tego, że to się wszystko razem sadzi z doniczką albo z tym krążkiem przy wysadzaniu sadzonek już po 15 maja do ogrodu. Ale jednak tą siateczkę ja bym proponowała Państwu zdjąć, dlatego, bo potem one czasami, jak się jeszcze wykopuje rośliny na jesień, widać, że ona jednak była ograniczona, ten wzrost korzenia był ograniczony, bo ta siateczka wcale tak szybko nie znikła.
Kolejne pytanie, podchwytliwe. Proszę mi powiedzieć, czy można i czy warto podlewać kwiaty wodą z akwarium? To proszę ryby najpierw zapytać tak naprawdę.
Ja nie widzę powodu, żeby nie. Jak najbardziej. Ja myślę, że ta woda z akwarium będzie lepsza.
Rybinawóz, no taki
ona
troszeczkę.
Ona będzie lepsza niż woda z kranu na pewno, no bo przecież to jest i odstane i tam na pewno jest jakiś...
Życie biologiczne.
Dokładnie. Także ja myślę, że proszę i nam proszę dawać znać, co z tego wyszło. Jestem bardzo ciekawa.
Eksperymenty to podstawa. Pan Tomek a propos swojego eksperymentu paprykowego uściśla. Pąki są od miesiąca i są coraz większe, kwiatów brak. Zdjęcia dużej rozdzielczości, ciut widać, no to potem
no dobra, ale jak no to kwiatów już brak, bo już przestały kwitnąć i teraz ruszyły po prostu w tworzenie papryk. Także chyba wszystko dobrze. Ja jestem jeszcze ciekawa tak w ogóle, co to za odmiana jest tej papryki.
Pan Piotr pyta, witam. W 2012 roku posadziłem tuje kolumnowe, 140 cm. Od tego czasu urosły około 50 cm. Kiedy i jak je przyciąć, żeby się zagościły?
Zagęściły.
Zagęściły.
Tutaj musimy powiedzieć niestety, że tuje kolumnowe mają być kolumnami, że one nie są przeznaczone na żywopłot. Niestety u nas bardzo często sadzi się właśnie takie tuje kolumnowe albo stożkowe zupełnie błędnie na żywopłoty. One nie mają zakodowane genetycznie tego, że one mają się w ogóle rozkrzewiać. One mają być kolumnami, one mają być stożkami.
Udawać cyprysy.
Dokładnie. Dlatego ja myślę, że żeby z takich tuj kolumnowych w ogóle jakikolwiek żywopłot wyrósł, to mam nadzieję, że pan posadził je wystarczająco często, tak, gęsto, no przycinać to wtedy, kiedy dorosną do jakiegoś, do wysokości, którą pan by chciał, żeby one osiągnęły, ale generalnie to nie można porównać na przykład przycinania od góry tuj, stożka wzrostu tuj kolumnowej albo stożkowej do przycinania na przykład żywopłotu z grabu, bo ta tuja nie będzie się tak rozkrzewiać od dołu. To tak nie działa. Ona nie pójdzie w bok. Ona zawsze będzie chciała iść do góry.
Na słupku będzie. A może dołem coś tam posadzić, co wypełni to...
No przede wszystkim,
tej kolumny.
Przede wszystkim, jeżeli wybieracie państwo do wykorzystania na żywopłot tych wszystkich tuj żywotników, które jednak to są, no, nawet w nazwach, tak, mają właśnie kolumnowa czy stożkowa, one mają być w kompozycjach na rabacie, czy większej, czy mniejszej. Ja nie mówię o rabatach jakichś bylinowych, tylko na przykład jakichś rabatach albo mieszanych, albo krzewiasto-drzewiastych. Pięknie wyglądają te przykłady tego w arboretum w Wirtach. Tam właśnie są takie okazje, takich kolumnowych żywotników, które rosną na przykład w grupkach po trzy. No super wyglądają i czymś innym podsadzone. I one do tego właśnie są stworzone. A jeżeli państwo chcecie je wykorzystać na żywopłot, to proszę się nie dziwić, że potem będzie efekt zębów. No dlatego, bo one się do siebie nie przytulą, nawet jeżeli będziemy je przecinać od góry. Taki naprawdę zagęszczony żywopłot stój takich kolumnowych, to ja myślę, że przynajmniej tak 30 lat trzeba by było poczekać i to one muszą dosyć blisko siebie rosnąć. A i tak będzie widać, że to rośnie cylinder koło cylindra, to nie będzie nigdy taką fajną, normalną ścianą. Jeżeli chcecie państwo wybrać tuję na żywopłot, to wybrać najzwyklejszy żywotnik, tak? Żadnej odmiany, żaden szmaragd czy coś, po prostu normalny. I on wtedy faktycznie będzie się rozrastał na boki, nie tylko do góry.
To jest inny pomysł na żywopłot pana Adama. Żywopłot z brabantów. Sadzonki mają 40 cm. Można ściąć czubki, aby się rozrosły?
A brabant to też nie jest stożkowa. Powiem państwu, że ja w ogóle nie jestem specjalistką od tuj, ale jeżeli to jest też stożkowa odmiana, to ona będzie miała też zakodowane to, żeby iść do góry. Także nie wiem, co z tego będzie. One są dosyć malutkie jeszcze.
O grabach było, ale pan, znaczy nasz słuchacz chyba nie słyszał, bo pyta, czy teraz mogę zrobić sadzonki grabu i powtykać do gruntu?
Sadzonki? Sadzonki można robić teraz. Zanim się nie pokażą liście, zanim nie będzie takiej już normalnej wegetacji, to myślę, że spokojnie. I ja myślę, że gdyby pan robił sadzonki z jakichkolwiek roślin, które zrzucają liście, czy z innych krzewów, czy z drzew, to zawsze ukorzeniać je w takim podłożu, w którym jest bardzo otwartym, takim bardzo luźnym podłożu. Zazwyczaj w szkółkach robi się to dosłownie w podłożu, które składa się z piasku właściwie.
A propos podłoża, pan Marcin ma problem mały. Mam na działce jako główny grunt glinę i to taką konkretną. Co zrobić, aby był z tego piękny ogród? Czy mam dowozić dużo jakiejś innej ziemi i ewentualnie jakiej?
Pan ma dużo gliny.
Garncarzy zaprosić, warsztaty dla szkoły plastycznej.
No, ale to jest... Nie, drodzy państwo, nie jest tak źle. W Anglii jest gorsza glina, naprawdę. Mój mąż nie może przeżyć, jaka wspaniała ziemia jest na Kaszubach. Powiem tak, jeżeli jest, no w ogóle to u nas jest taki zwyczaj, o tym też już mówiłam wiele razy, bo ja tego nie rozumiem, uważam, że to jest nie fair, to jest niedobre, ale bardzo często właśnie jak są działki budowlane albo już wiadomo, że jest coś przeznaczone na budowę, to ściąga się ten czarnoziem, tą próchnicę i się chyba wywozi, sprzedaje. Potem człowiek dostaje dom od dewelopera albo, nie wiem, czy od budowlańców, jeżeli sam buduje i tam faktycznie jest glina.
I to taka dobrze nawożona cementem, bo zawsze jak wiadro płuczą czy coś, to chlust.
Tak,
chlust,
cementem.
Chlust.
Nie. Płukania wiatra to chlustają pod rośliny.
Betoniarkę, tak, jak betoniarkę płuczą i potem pod rośliny.
Dokładnie. ale prawdę mówiąc, jeszcze w dodatku to jest wszystko jeszcze gorzej, tak? Dlatego, bo to jest wszystko rozjechane różnymi maszynami budowlanymi i jest strasznie mocno zagęszczone. Aż tak, że oczywiście jak jest jakaś ulewa, to to wszystko stoi, nie spływa. Robią się takie, takie małe sadzawki.
Basen gratis.
Basen, że można wyjść razem z błotem, można wyjść z glinką. Więc jeżeli pan planuje ogród na swojej działce, to ja bym zrobiła tak, że miejsca, które pan planuje przeznaczyć pod jakieś ciągi komunikacyjne, czy pod podjazd, czy jakieś alejki, czy ścieżki, to tego raczej bym nie ruszała, bo tam nie ma sensu tego wspulchniać, ani w jakikolwiek sposób ulepszać.
Ale może czymś wysypać, bo glina po deszczu śliska bywa i będzie
trach. Na pewno czymś wysypać, bo to inaczej można się poślizgnąć od domu do bramy, można sobie przejechać na jednym ślizgu, jak pada deszcz. Ale nie, oczywiście wysypać jak najbardziej. Ja ze swojego doświadczenia, tam gdzie samochody jeżdżą, my zawsze wysypujemy te miejsca, czyli podjazdy albo drogi, tłuczniem, który naprawdę wygląda fajnie, naturalnie i on jest niedrogi w porównaniu z kostką jakąś fajną granitową, dlatego, bo ta kostka betonowa, drodzy państwo, wygląda
przekleństwo polskiego
strasznie, to jest po prostu coś strasznego. Także jeżeli nie macie państwo za bardzo funduszy, żeby uderzyć w kostkę granitową, to ten tłuczeń jest naprawdę fajny, bo to też przecież jest kamień potłuczony, wygląda bardzo naturalnie, to jest, nie jest tak strasznie drogie. I jeżeli chodzi o odprowadzanie wody, oczywiście, bo tam będzie się zbierała woda, no to trzeba jakiś drenaż gdzieś tam wykonać, oczywiście. I potem sobie, jeżeli pan ma jakiś pomysł na ten ogród, no to pan będzie wiedział, gdzie na przykład pan by chciał, żeby była trawa, gdzie by pan chciał, żeby były rabaty. Oczywiście na początku, jeżeli to jest taka działka, na którą ma na przykład może wjechać gospodarz, rolnik ze swoim sprzętem, to bardzo bym polecała, żeby pan kultywatorem albo pługiem, żeby to wszystko otworzyć, tak? No bo to jest, nawet jeżeli pan wysypie jakąś piękną ziemię na górę, no to potem to będzie i tak ta woda nie będzie odpływała po deszczach. Więc trzeba tą ziemię rozluźnić koniecznie. Potem sobie oczywiście to wszystko pomyśleć. Tam, gdzie będzie trawnik, tam oczywiście nie należy tego tak strasznie polepszać, ani tak nie trzeba dodawać tak dużo jakiejś lepszej ziemi. Tam, gdzie będą rabaty, to tam trzeba będzie załadować i jakiegoś humusu, jakiegoś albo kompostu, albo obornik przekompostowany. Naprawdę, tam trzeba będzie to polepszyć. Możecie państwo kupować ziemię, czarnoziem z różnych jakichś takich miejsc, gdzie są dużo i w Żukowi, i w Gdańsku. Są takie miejsca, zamówić sobie wywrotkę czy łódkę, czegoś takiego, ale to też nie będzie raczej ziemia, w której będzie życie. W każdą ziemię trzeba tchnąć życie właśnie przez dodanie jakiegoś humusa, jakiejś próchnicy. Także to jest bardzo, bardzo obszerne pytanie, jeżeli chodzi o przygotowanie tej gleby, ale na pewno trzeba pomyśleć i o rozluźnieniu jej, i potem o dokarmieniu, i to będzie zróżnicowane w miejscach, gdzie jest właśnie, gdzie będą ozdobne rośliny, a gdzie będzie trawnik. I wszystko bardzo porządnie potem wygrabić, wyrównać wszystkie kamienie, wszystkie śmiecie pobudowlane wygrabić. Myśmy ogromne połacia ziemi, myśmy tam pewnie 1000-2000 metrów kwadratowych, myśmy to wszystko grabili, głównie mój mąż, ręcznie. Jeżeli chcecie uzyskać naprawdę fajne powierzchnie równe na trawnik, na duże połacie trawnika, to trzeba to robić naprawdę nawet i ręcznie. Są takie szerokie grabie, można kupić, one coś to chyba właśnie nazywają jakieś takie rolnicze grabie, oni używają to do zgrabiania jakieś może z siana czy czegoś. Można, my mamy takie właśnie szerokie grabie i tymi grabiami to wyrównujemy.
Niestety, szerokie grabie to na pocieszenie, że tyle grabienia.
Poza tym jest wygodnie, bo takimi małymi grabiami nawet takie dobre roboty się nie zrobi, bo przecież to jest taki szeroki teren, ale
czyn społeczny można zarządzić. Ta sobota czynu społecznego.
Rodzinne,
dzisiaj grabimy wszyscy.
Tak jak budują domy, u nas sąsiad buduje dom, to cała rodzina buduje dom, wszyscy razem. Ale naprawdę trzeba przydać najważniejszy moment w ogrodzie, to jest tworzenie jego. Jak zrobimy tą glebę, to potem jak przygotujemy glebę, odwadnianie, czy ją rozluźnimy, czy ją nawieziemy, to wszystko jest najważniejsze. Nieważne jest potem. Rośliny są nie takie ważne, bo one będą tak rosły dla państwa, będą tak pięknie kwitły, albo będą tak źle rosły, jak będzie przygotowany ten ogród, ta gleba. Najważniejsza jest gleba.
Ciągnie nas do ogrodu, ale pani Joanna jeszcze na chwilę zaprasza do domu. Do roślin domowych, doniczkowych używam ziemi ze sklepu ogrodniczego. Nie mieszam z inną. Mam problem z gruboszem pospolitym, gdyż pojawiają się na nim kępki czegoś białego, chyba pleśni. Na glebie też to jest. No i odpadają liście. Innych roślin domowych też to dotyczy. Mam mało słoneczny pokój, ale nie wiem, czy to ma znaczenie. Może chodzi o to zmineralizowanie ziemi, pyta pani Joanna.
Tak, to właśnie żeśmy o tym też mówili, o tym zmineralizowaniu ziemi, że to jest bardzo, bardzo możliwe, bo jednak grubosz też tak strasznie nie potrzebuje pobierać wody, prawda, bo to jest sukulent. On ma takie grube, fajne listki mięsiste i może on też, jeżeli nie pobiera tej wody, to wszystkie te nawozy, które pani dostarcza tej doniczce, że tak powiem, to one tam zostają, tak? I zasalają ziemię. Na pewno mu nie zaszkodzi, żeby go przesadzić. Teraz jest wiosna, teraz jest dobry moment. Niech pani sobie kupi troszkę tego perlitu, dlatego, bo można kupić, pani Joanno, dobrze mówi pani Joanno, można kupić już teraz właściwie we wszystkich takich lepszych sklepach ogrodniczych. Najlepiej, jeżeli to są naprawdę sklepy ogrodnicze, a nie jakieś takie budowlane markety, można kupić ten perlit albo na internecie, tylko tam są już większe ilości i sobie po prostu to zmieszać z glebą, żeby ją rozluźnić. No i bardzo uważać. Ja naprawdę myślę, że jeżeli państwo nie chcecie za bardzo poświęcać czasu na pamiętanie, jakiego nawozu użyłem, w jakiej roślince, to po prostu zawsze warto uderzyć w nawóz naturalny, bo on nas nigdy nie zawiedzie, bo on nie zasala tak gleby jak właśnie nawozy mineralne, więc kupić sobie jest dużo różnych teraz już nawozów, które są zazwyczaj z hodowli dżownic kalifornijskich. To są bardzo fajne nawozy i ja mam...
Pan Zbyszek pyta, czy poleca pani gleby od dżownic do doniczek?
Gleby od dżownic? A nie znam takiej gleby. Ja znam tylko od dżownic, ja znam tylko odchody.
Odchody.
No bo te nawozy to są, prawda, odchody dżownic, tak?
Bo ona je tę ziemię, a wylatuje z niej, z drugiej strony coś mniej ziemi z tego.
Dokładnie, także jak najbardziej to polecam. Ja mam w domu u siebie tylko taki nawóz do roślin doniczkowych. Teraz wszystko już dostaję nawóz na maksa, bo już jest wiosna. Za każdym razem jak podlewam moje skrętniki czy moje pelargonki, to zawsze idzie troszkę tego nawozu właśnie od dżownic.
Było pytanie dotyczące, czy można podlewać wodą z akwarium i pani Julia SMS-uje, po wodzie z akwarium moje storczyki pięknie kwitną, innych nawozów.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i szczerze mówiąc, ja też mam akwarium i zaraz tym rybkom tą wodę zabiorę.
Ale całą? Mam nadzieję, że coś tam, chociaż na popitkę, żeby zostało. Pani Hania pyta, uwielbiam waszą audycję, gdzie można kupić dobre sadzonki grabu i buku. No pan Jacek ostatnio kupił, to chyba nie wiem, czy odsyłamy przez stronę, czy w jakiś sposób?
Ja mogę polecić. Ja tylko pamiętam, że oni nazywają się Szkółka Leśna, nic więcej nie pamiętam, ale jeżeli pani napisze do mnie na Facebooku, ja tam Facebook jest Ogród Kasi i Andrew Bellinga, się tak nazywa. Proszę napisać do mnie tam i ja tego linka pani prześlę z powrotem. Tam do mnie sporo osób pisze na tym Facebooku, więc ja myślę, że on jest łatwy, że tak powiem. Można spokojnie wejść. Nie wiem, czy nawet trzeba być jakimś tam zalogowanym facebookowiczem, czy nie.
Jeszcze w sprawie podlewania wodą akwariową. Pani Jola, dzień dobry. Moja koleżanka miała rybki i podlewała kwiatki wodą z akwarium. Roślinki były zdrowe i nic złego się nie działo.
Jak najbardziej. Ja jestem za. To jest natura. Te rybki sobie pływają, robią kubkę, siuśku. Ja myślę, że to jest jak najlepsze. To nie jest szambo, prawda? To jest...
Pan Mariusz ma bardzo ciekawe pytanie i myślę, że też wiele osób zadaje sobie to pytanie. Dzień dobry, jak się pozbyć koniczyny z trawnika? Rozbestwiła mi się.
Koniczyny z trawnika?
Pan Mariusz.
Jestem ciekawa, jaka to jest koniczyna. Czy to jest koniczyna czerwona, czy to jest koniczyna biała? Ja powiem szczerze, że ja mam w ogóle, ja osobiście wysiewałam specjalnie
nie kościerzyny,
tylko koniczynę. Dokładnie. Ja, znaczy z różnych powodów. Ja wysiewałam specjalnie koniczynę z moim trawnikiem, z moją mieszanką trawnikową, dlatego, bo bardzo często latem jednak jest strasznie gorąco. Ja tych trawników nie podlewam, bo ja mam ogromne płacie trawnika.
A koniczyna ładnie trzyma tę wodę.
Dokładnie,
przecież.
Ale to po prostu był zielony. Nawet w sierpniu, kiedy było bardzo sucho, tak dzięki tej koniczynie myśmy mieli piękne zielone połacie trawy i potem one zaczęły kwitnąć. Potem, no oczywiście to jest wspaniałe dla wszystkich pszczółek, czmieli, ale jeżeli ma pan na przykład czerwoną koniczynę, bo czerwona koniczyna jest duża, no to już nie jest to samo co biała koniczyna, to no jak się pozbyć, no nie wiem, czy to jest duży trawnik czy mały, no ja bym tylko to, no nie można tego opryskać, bo trzeba to wykopać.
Czyli łopatka.
Łopatka albo, wykopać i potem tam, gdzie się pojawią jakieś takie plamy, powiedzmy, w którym żeśmy wykopali tą koniczynę, no nie wiem, jaki duży jest ten trawnik, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak sobie wykopać, ale wtedy oczywiście te wszystkie plamy, może tak jak no, robić teraz naprawy. No, oczywiście, w ogóle naprawy trawnika, teraz też można o tym pomyśleć, gdzieś tam jakieś dołki, czy ktoś wykopał, to też ładnie nożem ostrym wyciąć na przykład, tak jakby się łatkę robiło na spodniach, wyciąć dookoła tego takiego poszarpanego jakiejś dziurki czy czegoś, co tam jakiś ktoś wykopał, czy dziecko, czy pies i po prostu tam albo ułożyć taki sam, wyjąć taką łatkę i albo za to zamienić łatką taką torfu kupionego w rolce, albo po prostu tamtą ziemię przekopać delikatnie i wysiać nasionka.
Pani Ani to nie pomoże, bo pani Ania z Lęborka pyta, mam pytanie może nie na temat, krety musimy polubić, ale co z kretowiskami na trawniku? Rozgrabiać, czy ziemię zabierać i wykorzystać gdzie indziej? Kopce wielkie jak piramidy, brak mi sił.
To właśnie tak sobie myślę. Pierwsza myśl to, żeby nie rozgrabiać, tylko żeby zabierać, ale potem tak sobie myślę, że może się zapaść trawnik. Czy nie?
No tak.
To przecież skądś...
Ile tej zimy można wybrać?
No dokładnie, żeby... no ale pani i tak tego nie wciśnie z powrotem do tych...
No
do tych... Ja myślę, że jeżeli pani może to użyć, tą ziemię, na przykład ja mam bardzo dużo donic, bo mam nie tylko ogród, ale też wszędzie, gdzie tylko się da, czy przed domem, czy przed wejściem do szklarni, czy przy wyjściu z czegoś tam, ja mam wszędzie donice. I ja tą ziemię bym używała do donic właśnie, bo ona jest naprawdę fajna, jest taka pulchniutka, też bym tam pewnie zmieszała z perlitem i dodała bym może garść jakiegoś obornika granulowanego, sklepowego, że tak powiem. Ale rozgrabiać też możemy, ale jeżeli chodzi o... Bo ta trawa nie umrze, jeżeli to porządnie rozgrabimy na tyle, że ona będzie, ta ziemia będzie całkowicie rozprowadzona na powierzchni trawnika i będą przez tą ziemię przechodziły źdźbła trawy, to ona się, ten trawnik się zagęści. Ale to nie jest jakaś czynność regularna. Będziemy mieli plamy, w których robiliśmy to, będziemy mieli plamy...
Podejrzewam, to robi regularnie. Jak znam krety.
Ale może w tym, na przykład w jednej części tego trawnika, więc ten trawnik może nie mieć takiej jednolitej formy po jakimś czasie, bo jest coś takiego, to się nazywa top dressing, rozrzuca się po całej nawierzchni trawnika na wiosnę właśnie taką mieszankę ziemi z piaskiem, żeby to było jak najbardziej otwarte i do tego można też jeszcze dodać jakiegoś na przykład skruszonego obornika granulowanego, bo jeżeli on jest za duży, to można go bardzo łatwo po prostu zmielić. I to się rozprowadza bardzo dokładnie, cieniuteńką warstwą na całym trawniku, żeby ten trawnik się zagęścił, rozkrzewił. Ale nie wiem, czy to tak samo będzie zdawało egzamin, jak będziemy tu i ówdzie przy tych wykopach rozgrabiać tą ziemię. Jeżeli pani ma co z tą ziemią robić na razie, no to można do nic używać jak najbardziej. Jeżeli nie ma tak strasznie jej dużo, to też, ale bardzo równomiernie, żeby też właśnie nie robić jakichś takich plam na trawniku.
Pani Małgorzata, dzień dobry. Czy na balkonie w dużej drewnianej skrzyni można posadzić glicynię?
Myślę, że tak. Jeżeli będzie naprawdę duża, jeżeli balkon jest naprawdę w ciepłym, takim zacisznym miejscu, musi oczywiście glicynia sama w sobie, no to wiadomo, musi mieć bardzo bardzo cieplutko, musi mieć dużo słońca. Na wiosnę też może być narażona na przemarzanie, oczywiście zimą, bo żeby już nie mówię, ta zima to już w ogóle tym roku na przykład była taka, że pewnie przy takich zero śniegu to może by i przemarzła, ale i tak na balkonie to właściwie pani nie dotyczy, bo na balkonie i tak, jeżeli to jest skrzynia, to by dobrze by było ją właśnie jeszcze ocieplić na zimę. To, co mówiliśmy, jeżeli to jest skrzynia, nie ma żadnych takich, no jeżeli ma proste ściany, tak, to można bardzo łatwo to załatwić sprawę po prostu styropianem, tak, warstwy styropianu. Jeszcze na styropianie taką skrzynię postawić najlepiej, bo to będzie też świetna izolacja od takiego balkonu, który przewodzi to zimno, to chłodno, ten chłód, ale myślę, że jak najbardziej. Ja widziałam glicynie, które rosły w takich doniczeczkach malutkich, miały takie kiepskie warunki i jak najbardziej sobie dawały radę, szczególnie, że pani nie chce, żeby ona tam pani całego domu porosła, bo to przecież jest na balkonie, więc ona nie musi takich wielkich jakichś obszarów zarastać. Ale jedna sprawa, jeżeli chodzi o glicynię, koniecznie, jeżeli państwo będziecie kupować glicynię, żeby sobie posadzić w ogródku czy na balkonie, koniecznie kupić w stanie kwitnienia. Bo niektóre glicynie, już mówiliśmy o tym i pewnie będziemy mówili jeszcze o tym wiele razy, nie kwitną. I tyle. I nawet po 50 latach nie kwitną. Także kupować glicynie zawsze kwitnące.
Pan Tomek wyjaśnia, jakie papryki z kolei powodują w nim tyle troski. Odmiana żółta, duża, z dyskontu plus dużo miłości. Pan Tomek. To czekamy, panie Tomku, trzymamy kciuki.
A wie pan, dlaczego się pogona. Panie Tomki, wiecie panowie, dlaczego się pytam o tą odmianę? Nie dlatego, że jestem taką zwariowaną całkowicie ogrodniczką, ale bo pan Tomasz powiedział, że wszystkie kwiatki już się skończyły, odpadły i pojawiły się nasiona. Przepraszam, owoce. I to jest bardzo ciekawe. Zastanawiam mnie, czy to nie jest odmiana F1 na przykład, która jest stworzona do tego, żeby naraz wszystko owocowało, tak? Dlatego, bo te odmiany są takie bardziej przemysłowe i właśnie są tak zaprogramowane, żeby owocować w tym samym czasie, żeby sobie można było wszystko
kombajn
zebrać.
Kombajn będzie jechał.
Dokładnie.
I zbierał wszystko za jednym
i dlatego właśnie się pytam, jak pan mówi, że z dyskontu, to tak zaczynam się sobie myśleć, czy to właśnie nie jest taka odmiana. Oczywiście jest ten eksperyment super i jest bardzo ciekawy dla nas. Proszę dalej, bo coraz więcej jakichś ciekawostek wychodzi.
Pan Krzysztof z Marzy SMS-uje w następujący sposób. Dzień dobry, chciałbym poruszyć temat nasadzeń parkowych. W jakiej odległości od siebie powinienem nasadzać drzewa liściaste, takie jak buk zwyczajny, klon purpurowy, dąb? Z góry dziękuję, pan Krzysztof.
Dzień dobry, panie Krzysztofie. Ja tak myślę, że jeżeli to jest nasadzenie parkowe, to musi pan koniecznie zobaczyć, jak... No bo pan chce pewnie te sylwetki tych drzew oglądać, prawda? To będą takie singletony, że tak powiem. To nie będzie w żadnych grupach, nie będzie w żadnych żywopłotach. Chciałby pan widzieć to drzewo samo w sobie, więc na pewno musi ono być posadzone w takiej odległości od drugiego drzewa, żeby one się w ogóle nie dotykały nigdy, nawet za 30 lat. Bo jeżeli to jest park, to myśli pan na pewno daleko, daleko w przyszłość, tak jak Lancelot Brown też takie nasadzenia robił. I jeszcze więcej. Czyli proszę sobie wziąć każde drzewo, które pan planuje posadzić, zobaczyć w encyklopedii botanicznej czy roślin, jakie ono ma osiągnąć gabaryty po nawet 30 latach wzrostu, dać im tyle miejsca i jeszcze dookoła więcej miejsca zostawić, żeby one były, żeby można było...
Z zapasem
same, żeby po prostu patrzeć na nie i one były same w sobie, tak zwane singletony. Oczywiście to, jeżeli chodzi o takie drzewa, które chcemy podziwiać dla ich formy, dla ich kształtu, ale też może pan będzie planował sadzić na przykład jakieś gaje, tak? Jakieś takie zadrzewienia, gdzie tam jest i drzewa, i krzewy. No to wtedy oczywiście już one będą się dotykały, to już nie musi być taka wielka przerwa pomiędzy nimi, ale i tak trzeba zachować na tyle przerwę, żeby one się nie dotykały koronami, bo na pewno to na nie źle wpłynie.
Najlepszy nawóz do paproci i kwiatów to jest woda od żółwia. SMS-uje ktoś naszych słuchaczy.
Kurczę, muszę sobie żółwia kupić.
Pozdrowienia z Orłowa. Czy według pani Kasi można używać w domowych uprawach płynny nawóz obornik sklepowy? Pyta pani Kasia.
Pewnie,
z Orłowa.
Tak. Jak najbardziej. Można. Jak najbardziej. Ale taki płynnobornik, to można go uzyskać albo od moczenia i mieszania tych granulek, które można kupić w sklepach, albo po prostu zrobienie własnej gnojówki, tak? Ciekawa jestem, jak pani robi taki nawóz.
Sprawę mamy teraz bardzo pilną. Przepraszam, mąż jedzie do ogrodnika. Proszę o poradę, co powinien kupić, aby teraz podsypać trawnik. Dziękuję.
Teraz podsypać trawnik. Ja myślę, że ja nie wiem, jak ten trawnik wyglądał państwa, ale ja swojego trawnika w ogóle nie będę na razie ruszać, bo jeszcze stanowczo za wcześnie. Ta glema jest jeszcze dosyć mokra. Ja widzę, że mój trawnik jest w strasznym stanie. Na początku będę musiała na pewno go wyczesać i zobaczyć w ogóle, co się z nim dzieje. I jeżeli będą na nim duże, łyse plamy, to wtedy będę prawdopodobnie... tak jak mówiłam wcześniej, rozprowadzała cieniutką warstwę ziemi, na którą jeszcze wysieję nowe nasiona i w tą ziemię prawdopodobnie zmieszam nawóz. Na razie, drodzy państwo, nie przejmować się tym.
Pan Jarek pisze, ja w miejsce warzywniaka wysypuję co roku śród drzewny z młynka do gałęzi, a następnie obornik i glebogryzarka. To porada pana Jarka.
Tak, ale zaraz. Co na początku pan wysypuje?
Śród drzewny z młynka do gałęzi, czyli to mielone wszystkie gałęzie.
I obornik.
Obornik i glebogryzarka.
Ja powiem panu, że obornik jak najbardziej, ale przekompostowany, bo świeży obornik będzie miał taki sam wpływ na glebę jak ten śród. Dlatego, bo tak jak mówiliśmy, to nie będzie tak sobie leżało tam i się magicznie rozłoży samo. To, żeby to zgniło, żeby to się rozłożyło, żeby stało się próchnicą, to nad tym będzie pracowało miliony drobnoustrojów, bakterii, no miliony malutkich stworzonek. I te stworzonka będą zajęte rozkładaniem pana śrutu i w tym momencie one wyjdą z ziemi, zubożeje ta ziemia, ta gleba. Nie będą tak rośliny moim zdaniem dobrze rosły. Ja jestem generalnie zawsze przeciwko dawaniu jakiegokolwiek nieprzekompostowanego drewna albo kory, albo obornika, w ogóle czegokolwiek do gleby, bo to sprawia, że ona ubożeje na jakiś czas.
Pani Barbara, a propos piwoni. Piwonie mam w ogródku przy balkonie od strony południowej. Kwitnie bardzo ładnie. Bywają lata, że ma kilka pąków na jednej łodydze. Chyba zależy to od roku, pisze
na
pani
pewno.
Barbara.
Na pewno, tak.
I jeszcze kolejny SMS od pani Doroty z Podchmielna, która ma pytanie. Chcę mieć malwę błotną, niska masa kwiatów. Nie znalazłam w internecie. Gdzie to kupić? Może nazywa
malwa
się inaczej,
błotna.
Pisze pani Dorota. Malwa błotna.
Ja szczerze mówiąc nie znam takiej malwy błotnej. Może to po prostu tak się nazywa potocznie, a...
Niska i z masą kwiatów. Ja nie widziałem czegoś takiego. Ja znam
no ja
wysokie malwy,
nie.
Piękne.
Malwa błotna. Najlepiej, jeżeli chodzi o takie rośliny, jakieś takie, nie wiadomo, czy to jest jakaś nazwa poprawna, czy nie, najlepiej, gdyby pani nam przesłała na nazwę, nazwę łacińską. Nazwę łacińską, bo nie znam, nigdy się nie spotkałam z malwą błotną, ale może to po prostu być nazwa jakiejś rośliny, która po prostu wygląda jak malwa, niekoniecznie jest malwą.
Musimy kończyć. To jeszcze porada od pana Krzyśka. Dobrym sposobem na krety są podobno płyty, które wydają fale dźwiękowe i je przeganiają. No, zamiast płyt niektórzy stosują po prostu pręt zbrojeniowy wbity i na to butelka nasadzona typu PET duża, ale 1,5-litrowa. No właśnie nie wiem, jakie płyty, chyba CD? Płyty z dźwiękiem, że puszczamy kretą i krety po prostu mówią Wagner? O nie,
to znaczy,
idziemy
one na
do
pewno
sąsiada.
Nie lubią, żeby w ogóle coś się działo, więc muzyka, radio jak najbardziej. Radio Gdańsk najlepiej.
Musimy kończyć. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.